Minęła północ. Słuchają Państwo Radia Maria, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiam wszystkich słuchających naszego radia, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Przed chwilą minęła północ. Rozpoczęliśmy nowy dzień, którym jest sobota, trzeci dzień marca w roku 2007. Tak jak zawsze w Radiu Maria, ten nowy dzień rozpoczniemy znakiem Krzyża Świętego w imię Trójcy Przenajświętszej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W dniu dzisiejszym w Kościele Świętym wspominamy świętą Kunegundę, żonę Henryka II. Miała duży wpływ na rządzenie krajem. Prowadziła życie pełne niezwykłych umartwień, wypełnione modlitwą i dobrymi uczynkami. Dla siebie była mniszką, dla męża ukochaną żoną, dla poddanych matką. Za jej przyczyną powstało wiele kościołów, klasztorów i domów opieki. Przyczyniła się do wybudowania katedry w Bambergu. Wspomagała zwłaszcza działalność fundacyjną męża. Po śmierci męża podczas poświęcenia klasztoru w Kassel na oczach wszystkich uczestników kazała ściąć sobie włosy i przywdziała habit zakonny. Zmarła w 1033 roku, kanonizowano ją w roku 1200. Jej szczątki śmiertelne spoczęły w katedrze bamberskiej przy świętym Henryku II, gdzie takie miała życzenie. Skoro połączyło ją z nim życie, chciała, aby nie rozłączyła ich śmierć. Ikonografia przedstawia ją w stroju cesarskim i najczęściej obok małżonka. Bywa jednak, że się przedstawia w habicie zakonnym, trzymającą kościół i klasztor w ręku. Oczywiście za przyczyną tej świętej polećmy Bogu wszystkie nasze intencje i to wspólne nasze spotkanie, ten nowy dzień rozpocznijmy tą pieśnią Dobro Matko i Królowo z Jasnej Góry, śpiewa Eleni.
Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry, z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. Nie potrafię podziękować za Twe serce, którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną w rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną w rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie każdy dzień. Gdy upadam, Ty wyciągasz do mnie ręce. Gdy mi ciężko, Ty oddalasz to, co złe. Twą obecność czuję zawsze, czuję wszędzie. Z Tobą, Matko, tak radosne serce me. Jesteś tu. W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w
Księdza arcybiskupa Juliusza Peca przysłane do nas. W związku z informacjami środków przekazu odwołującymi się do książki księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego kategorycznie oświadczam, iż nie podjąłem żadnej formy współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Nie przekazywałem również Służbie Bezpieczeństwa żadnych relacji o osobach lub sprawach związanych z moją posługą w Kościele, Stolicy Apostolskiej i służbie przy boku papieży Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II, jak i w okresie mojej posługi pastorskiej w diecezji łomżyńskiej oraz jako członek Konferencji Episkopatu Polski. W dniu 23 lutego 2007 roku otrzymałem akta dotyczące mojej osoby, które IPN przekazał Kościelnej Komisji Historycznej. Kościelna Komisja Historyczna stwierdza: w aktach brak podpisanej deklaracji zobowiązana księdza Peca do współpracy z wywiadem PRL. W raporcie z 21 marca 1978 roku zanotowano, że spotkanie sondażowe z księdzem Pecem, wówczas pracownikiem Stolicy Apostolskiej, przeprowadzone w 1967 roku i w latach następnych, przy okazji jego starań o paszport konsularny, zakończyły się fiaskiem. Koniec cytatu. Proszę Państwa, w związku z następnymi pomówieniami księdza arcybiskupa Peca i nie tylko księdza arcybiskupa, zauważmy, Kościół i ci, którzy w komunizmie byli szykanowani i prześladowani, teraz też są prześladowani i szykanowani. Zmieniły się tylko metody. Obecnie jest zabijanie poprzez media. Tymczasem katom dawnym i obecnym dobrze się dzieje. W związku z tą zmasowaną akcją przeciw Kościołowi i jego pasterzom módlmy się o solidarność i miłość w Kościele naszym i Ojczyźnie. O to, by każdy z Polaków i katolików miał dystans do mediów i nie brał udziału w licznych programach szkodzących Kościołowi, jego pasterzom i Polsce. By w jakikolwiek sposób nie pomagać medialnym szwadronom śmierci, krzyżować naszych pasterzy, niszczyć Kościoła i Ojczyzny. Módlmy się o prawdziwą miłość między nami i solidarność. momencie chciałem bardzo serdecznie, gorąco podziękować tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają nasze radio, Radio Maryja. Dziękuję zatem bardzo serdecznie, gorąco wszystkim za modlitwę, za ofiarowane cierpienia, ale także za dary serca. Do naszych ofiarodawców należą m.in. następujące osoby z Warszawy. Pani Helena Sielenkiewicz, Elżbieta Ścibor, Jerzy Żarnowski, Felic i Hanna Żukowscy, Bolesław i Longina Żółkosiowie, z Wasilkowa Antoni Leokadia Nowikowie, z Wasser Tridingen pani Lidia Przyklęk, z Wałbrzycha Anna Gotomska, Eugeniusz Kołczykiewicz, Michalina Krzak, Stanisława i Zygmunt Plutowie, Emila Przebieracz, a także Władysława Wasilewska z Wałcza, Jadwiga Alchimowicz, Stefania Bułka, Halina Kwiecińska z Wejherowa, Stefania Gruba, Maria Wąsierska z Werbkowic, państwo Franciszek i Krystyna Mączkowie z Wielkiej Wsi koło Krakowa, pani Kazimiera Żurek, z Wielkich Dróg ksiądz Zdzisław Budek, z Wieprza koło Andrychowa państwo Stefania i Jan Jurowie oraz Danuta Stuklik. Jeszcze raz bardzo serdecznie, gorąco dziękujemy wszystkim naszym ofiarodawcom i dla wszystkich ta piosenka Polskie Kwiaty. A potem przypomnę, w jaki sposób można wspierać Radio Maryja. Jeszcze raz całego serca Bóg zapłać.
Kwiaty, 100 Najświętszej, zawierzam dalszą działalność i apostolstwo Radia Maria. Nie rozwija się ono i przyczynia do utrwalania tu na ziemi cywilizacji prawdy i miłości, zgodnie z wolą Boga, dla Jego chwały.
Nie ma wolności bez prawdy, tylko prawda nas wyzwoli. Warunkiem pokoju jest prawda. Od początku Radio Maria jest głosem prawdy, bez reklam i finansjery wpływającej na program i treści w nim zawarte. Ale warunkiem, by tak było dalej, by mogło ono istnieć, jest utrzymywanie go z dobrowolnych datków słuchaczy. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy rozumiecie i pomagacie. Tych słuchaczy, którzy jeszcze o tym nie myślą, prosimy o włączenie się do grona ofiarodawców utrzymujących Radio Maria i Telewizję Trwa. Prosimy także bardzo słuchaczy, rodaków spoza Polski o systematyczną pomoc. Obojętność na to, mówienie potem pomogę, a nie teraz, powoduje poważne problemy w utrzymaniu tego dzieła, a nawet może doprowadzenie do jego zamknięcia. Pamiętajmy, potem pomogę, potem znaczy nigdy. Myślę, że zauważacie, iż tylko w Radiu Maria i Telewizji Trwam są dopuszczani do głosu ludzie, świadkowie, politycy, profesorzy, specjaliści, ludzie normalni, bez obrażania i wyśmiewania, dzielenia na lepszych i gorszych, że mają głos także nie występujący profesjonalnie na antenie, a mający coś ciekawego do powiedzenia. Myślę, że wszyscy zauważają to ogólnopolskie i ogólnonarodowe komunikowanie się, dialog, to jest niezwykła sprawa. Oby to radio nie umilkło bez braku pomocy słuchaczy. Jak przesłać pomoc? Najlepiej na konto, które można znaleźć w naszym dzienniku, miesięczniku Rodzina Radia Maria, w internecie, w teletekście Telewizji Trwam, w naszych folderach i przekazach wysyłanych do Was. Obecnie mamy konto dewizowe w Toruniu i na nie prosimy o wpłaty dewizowe. Prosimy o systematyczną pomoc.
Konto na euro. EUR-PKO-BPSA, drugi oddział Toruń. Numer 65 10 20 50 11 00 00 96 02 01 05 72 98. Powtarzam numer konta 65 10 20 50 11 00 00 96 02 01 05 72 98. Konto dolarowe. Dolary amerykańskie / PKO BPSA. Numer 13 10 20 50 11 00 00 93 02 01 05 73 14. Powtarzam numer konta 13 10 20 50 11 00 00 93 02 01 05 73 14. Ofiarodawcy spoza Polski przed numerem konta winni dopisać symbol PL, a po numerze SWIFT, czyli SWIFT, myślnik B, PKO, PL, PW, pisane razem. Powtarzam, SWIFT, myślnik B, PKO, PL, PW.
Jeszcze raz bardzo serdecznie i gorąco dziękuję wszystkim naszym drogim ofiarodawcom. Drodzy Państwo, w Polsce w różnych programach, także telewizyjnych, możemy słuchać dyskusji na temat ochrony życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Otóż jest grupa posłów i nie tylko posłów, obrońców życia, którzy pragną tego, aby właśnie ta gwarancja, że życie ludzkie jest chronione w Polsce od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, została wpisana do ustawy zasadniczej, do konstytucji naszego państwa, do konstytucji Polski. Oczywiście jest wiele głosów także przeciwnych. Myślę, że dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja wątpliwości tutaj nie ma żadnych. Życie ludzkie jest święte. Tylko Bóg daje życie i tylko Bóg może zadecydować o tym, kiedy to ludzkie życie może się skończyć. Na początku zapraszam Państwa do wysłuchania artykułu z naszego dziennika, którego autorem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Jerzy Bajda.
Nasz dziennik 2 marca 2007 roku. List otwarty. Ksiądz profesor Jerzy Bajda. Uznanie praw dzieci poczętych jest miarą demokracji. Postanowiłem napisać do Pana, ponieważ zaniepokoiła mnie komentowana w naszym dzienniku wypowiedź pani Elżbiety Jakubiak, podważająca celowość prac nad nowelizacją konstytucji w zakresie ochrony życia ludzkiego. Pani Elżbieta Jakubiak powiedziała, że według prezydenta Lecha Kaczyńskiego obecny zapis w konstytucji dotyczący ochrony życia jest dobrym status quo i tego powinniśmy się trzymać. W opinii pani Jakubiak nowa debata o aborcji sprowadzi Polaków na manowce, a trzeba się zajmować Polską, zaznaczyła. Istotna treść tej wypowiedzi jest wysoce niepokojąca. Wprawdzie nie mogę mieć całkowitej pewności, że sens wypowiedzi Elżbiety Jakubiak w pełni pokrywa się z poglądem pana prezydenta. Jednak ponieważ pani Jakubiak pełni urząd sugerujący, że wypowiada się ona w imieniu pana prezydenta, czuję potrzebę skierowania tych uwag wprost do osoby piastującej urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nie chciałbym podejrzewać, że pan prezydent postanowił potraktować wypowiedź pani Jakubiak jako sondę służącą zbadaniu reakcji społeczeństwa, dowiadującego się o braku zainteresowania ze strony pana prezydenta sprawą ochrony życia. Nie przeczę, że w subiektywnym przekonaniu pana prezydenta obecna formuła artykułu 38 Konstytucji może uchodzić za wystarczającą dla sprawy, o którą chodzi. Fakty obserwowane obiektywnie mówią jednak co innego. Pomimo bowiem istnienia tej ogólnie sformułowanej gwarancji dla prawa do życia, wciąż mamy do czynienia z ustawą, która nieskutecznie broni prawa do życia, ponieważ ogólnikowe sformułowanie artykułu 38 zostawia nadal pole do manipulacji legislacyjnych. I mimo że da się wykazać sprzeczność pewnych ustaw z konstytucją, wciąż funkcjonują one jako osłona manipulacji, dla działań godzących w podstawowe i absolutnie nienaruszalne prawo do życia. Jest więc konieczne przyjęcie takiej formuły, która logicznie i jurydycznie wyklucza możliwość promulgowania jakiejkolwiek ustawy dopuszczającej wyjątek od konstytucyjnie gwarantowanego prawa do życia. Może ktoś nawet twierdzić, że skoro istnieje przykazanie piąte dekalogu, które brzmi nie zabijaj, to żadne dodatkowe normy prawne nie są konieczne, bo zakaz jest powszechny i oczywisty i obdarzony najwyższym autorytetem. Jednak prawa stanowione są konieczne nie dlatego, że prawo moralne, powiedzmy dokładniej prawo Boże, jest niejasne lub słabe, lecz dlatego, że człowiek jest słaby. I dlatego społeczeństwo wymaga wsparcia i pokierowania we właściwym celu oraz ochrony przed pokusą popełnienia przestępstw. Świadczy o tym cała historia państw i narodów, jaką znamy i w tym zakresie, w jakim ją znamy. Prawo ma przestrzegać przed złem i zapobiegać popełnianiu zła. Co dzieje się wtedy, kiedy formuła prawna nie jest zaciemniona kompromisem, który rozmywa granice między dobrem a złem? W ten sposób prawo pełni ważną i konieczną funkcję wychowawczą, bez której niemożliwa jest godna człowieka postać kultury. Aby prawo mogło prawidłowo pełnić tę funkcję, musi trafnie odpowiadać na wyzwania moralne pojawiające się w polu odpowiedzialności społecznej za dobro wspólne i za bezpieczeństwo publiczne. Pewne państwa prowadzą pozorną walkę z przestępczością polegającą na tym, że legalizuje się działania przestępcze, dostosowując prawo do statystycznie panującego obyczaju. Także przez fikcyjnie kreowane statystyki w celu oddziaływania na opinię publiczną. Taka polityka jest jednak, jak pokazała historia, najgorszym rozwiązaniem. Również u nas miały miejsce podobne działania oparte na założeniach filozofii pozytywizmu lub marksizmu, w których genetyczna więź między porządkiem prawnym a obiektywnym porządkiem moralnym została zupełnie zerwana. Wpływy tej filozofii w ostatnim stuleciu, jak wiemy, przyczyniły się do tragicznego upadku moralności społecznej we wszystkich dziedzinach życia i relacji międzyludzkich. Konieczny jest powrót do właściwych źródeł i autentycznych postaw systemu prawnego. Nie trzeba przypominać, że temu zagadnieniu Jan Paweł II poświęcił swoją epokową encyklikę Evangelium Vitae, w której domaga się daleko idącej reformy porządku prawno-społecznego i kultury w oparciu o zasadę świętości i nietykalności życia, będącego darem samego Boga. Jego śladami idzie także obecny papież Benedykt XVI, który w tym samym duchu co jego wielki poprzednik formułuje postulaty pod adresem polityków, rządzących, naukowców i myślicieli. Jan Paweł II miał świadomość, że chodzi tu o być albo nie być cywilizacji godnej człowieka. W roku 1997 powiedział w Kaliszu: miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury, jest stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Podobnie Benedykt XVI akcentuje konieczność obrony prawa do życia i odpowiedzialności za dobro wspólne jako fundament cywilizacji. W przemówieniu do delegacji Akademii Francuskiej 10 lutego 2007 roku. W tymże przemówieniu papież zaapelował do człowieka, aby nie dał się spętać więzami relatywizmu, pogonią za władzą i korzyścią za wszelką cenę, chaosem moralnym. Zwłaszcza w dziedzinie etyki małżeńskiej i rodzinnej, dlatego domagał się bezwzględnej afirmacji godności i prawa do życia dla człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Wezwał też wszelkie autorytety, by broniły pełnej prawdy o człowieku. Benedykt XVI położył niejako swoją pieczęć na tej formule, którą chcą wprowadzić do konstytucji obrońcy życia, a właściwie wszyscy, uczciwi i myślący, Polacy. Nowelizacja jest konieczna. A pan, panie prezydencie, czy pan naprawdę ma wątpliwości, że taka nowelizacja jest konieczna? Ta nowelizacja jest potrzebna, aby rozpocząć proces rekonstrukcji samej konstytucji i całego ustawodawstwa w świetle postulatów prawa naturalnego, aby uwolnić prawo polskie od wszelkich patologicznych pozostałości komunizmu, neomarksizmu, liberalizmu, pozytywizmu, antyhumanistycznego kapitalizmu, moralnego relatywizmu, sekularyzmu i innych pozostałości eglizmu, które nie pozwalają polskiemu społeczeństwu oddychać pełnymi płucami atmosferą prawdziwej wolności i suwerenności. I czystym powietrzem naszej rodzimej, katolickiej kultury. Należy położyć kres przeżytkom tak zwanej minionej epoki, które wikłają życie polityczne narodu w walkę pomiędzy różnymi mafijnymi ugrupowaniami walczącymi o władzę, zżerającymi dla prywatnej korzyści resztki żywotnych energii i społeczeństwa pozostałej po czerwonej niewoli. Trzeba poważnie pomyśleć o odbudowie Polski, jej porządku, prawa i sprawiedliwości. Nie na innej podstawie, jak na podstawie prawa naturalnego, poza którą prawo stanie się biernym narzędziem w rękach finansowych potentatów wpychających Polskę w nowy totalitaryzm pod flagą kosmopolitycznego globalizmu. Bardzo na czasie jest przemówienie Benedykta XVI z 13 lutego bieżącego roku skierowane do uczestników Międzynarodowego Kongresu poświęconego problematyce prawa naturalnego pod auspicjami Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Pozwolę sobie przypomnieć główne idee tego przemówienia, wyjątkowo aktualne dla naszej narodowej dysputy. Papież zwrócił uwagę na pewien paradoks, który doszedł do głosu w efekcie pewnych procesów kulturowych zainicjowanych w tzw. oświeceniu. Oto w miarę jak postępuje zdolność ludzkości w zakresie odszyfrowywania praw i struktury materii, wzrasta równocześnie niebezpieczeństwo zniszczenia natury mocą wytworzonych przez człowieka narzędzi. Papież podkreślił jeszcze inne grożące człowiekowi niebezpieczeństwo. Metoda naukowa, która pozwala poznawać racjonalność materii, równocześnie czyni istotę ludzką niezdolną do dostrzeżenia źródła tej racjonalności, to jest stwórczego rozumu. I to jest paradoks. Bo zdolność widzenia praw tkwiących w bycie materialnym czyni nas niezdolnymi do odczytania orędzia etycznego zawartego w tymże bycie, tego orędzia, które tradycyjnie nazywano naturalnym prawem moralnym. Trudność pochodzi stąd, że przestano rozumieć naturę w sposób metafizyczny, ograniczając się do poznania empirycznego. W dalszym ciągu wykładu Ojciec Święty wyjaśnił, że z podstawowej zasady prawa naturalnego, dającej się wyrazić słowami dobro należy czynić, zła należy unikać, wynikają szczegółowe nakazy, które porządkują wzajemne prawa i obowiązki. Taką szczegółową zasadą jest między innymi, wyjaśnia papież, zasada poszanowania dla życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci, ponieważ życie nie jest własnością człowieka, lecz darem, darmo otrzymanym od Boga. Na prawie naturalnym opiera się cały porządek sprawiedliwości obowiązujący w społeczeństwie, o czym nie ma potrzeby mówić szczegółowo. Są to, przypomina Benedykt XVI, normy wiążące i niepodlegające abrogacji przez jakąkolwiek władzę ustawodawczą, ani nie zależą od zgody czy umowy państw. Są to normy, które swoim autorytetem wyprzedzają wszelkie prawo ludzkie. Prawo naturalne jest źródłem, z którego wynikają łącznie wzięte prawa fundamentalne i imperatywy moralne, które muszą być zachowane. I dalej. Prawo naturalne jest jedynym skutecznym bastionem przeciwko arbitralnym zakusom władzy politycznej lub kłamliwej manipulacji ideologicznej. Jeszcze raz papież podkreśla, że prawa rządzące życiem ludzkim, małżeństwem i rodziną pochodzą od samego Stwórcy i dlatego nie zależą od ludzkich autorytetów. Z kolei przy innej okazji, mianowicie na zakończenie kongresu odbywającego się w Papieskiej Akademii Życia, Benedykt XVI między innymi powiedział, że prawo do życia powinno być respektowane przez wszystkich, ponieważ jest prawem fundamentalnym w stosunku do innych praw człowieka. Jeżeli przez wszystkich, to przede wszystkim przez władze państwowe i tych, którzy są stróżami prawa i sprawiedliwości. W tym świetle jest zrozumiałe, że przyjęcie nowelizacji artykułu 38 proponowanej przez obrońców życia jest konieczne i że równocześnie jest konieczne podkreślenie fundamentu mocy wiążącej tej normy konstytucyjnej. Konieczne jest więc ukazanie tej normy w integralnym kontekście formalnym wynikającym z prawa naturalnego. Po wszystkich tragediach, których przyczyną było naiwne zaufanie do filozofii pozytywizmu prawnego, że możemy dłużej uważać, że ten stary, zmurszały system może być do czegoś pożyteczny. Jestem przekonany, że rozważanie problemu ochrony prawnej człowieka nie prowadzi na manowce, jak ostrzegała nas pani Jakubiak. Przeciwnie. Jak mogliśmy się przekonać, ta debata prowadzi do ważnych i głębokich wniosków dotyczących prawdziwego dobra naszej ojczyzny. Nie pojmuję, dlaczego pani Jakubiak uważa, że sprawa obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci nie ma nic wspólnego z Polską i że trzeba zajmować się Polską. Można zadać pytanie: dziecko? I narzuca się odpowiedź: a to Polska właśnie. Wyspiański. Otóż ja widzę Polskę w symbolu, a nawet misterium rodzącego się życia, rodzącego się narodu, rodzącego się nowego człowieka, nowego Polaka, który staje się każdorazowo nieocenionym darem Boga dla naszej ojczyzny. Ja widzę Polskę w twarzy każdego narodzonego dziecka, które odbija blask Chrystusa utożsamiającego się z każdym człowiekiem, gdy na ten świat przychodzi. Widzę Polskę w tym dziecku, od którego zaczęło się zbawienie świata, kiedy nad Betlejem chóry anielskie śpiewały Gloria. O każdym poczętym człowieku powie kiedyś Chrystus: byłem dzieckiem i przyjęliście mnie. Albo może: nie przyjęliście mnie. Jak kiedyś Norwid widział Polskę poprzez muzykę Chopina i hostię przez blade widział zboże, tak ja widzę Polskę poprzez rodzący się cud życia. Powierzony miłości rodziców, których Bóg Stwórca czyni swoimi współpracownikami. Poprzez blask Chrystusa na obliczach dzieci widzę Polskę bohaterów i uczonych, mężów stanu i świętych, Polskę ojców i matek, kapłanów i dziewic poświęconych Bogu. Widzę Polskę rodzin rozpromienionych radością płynącą z źródeł życia ukrytych w tajemnicy Trójcy Świętej. Widzę Polskę, w której każdy człowiek przychodzący na świat jest witany z miłością i otoczony wszechstronną opieką. Ale musimy mieć świadomość, że to słabe i bezbronne życie jest narażone na wiele niebezpieczeństw i dlatego, jeżeli państwo, jako system prawa i sprawiedliwości, ma jakiś sens, to przede wszystkim ten, że staje w obronie najsłabszych i zagrożonych. Jest rzeczą konieczną, by były gwarantowane prawa tych najmniejszych, by były gwarantowane prawa ich rodzin, by była gwarantowana świętość i nietykalność przymierza małżeńskiego przeciw bezczelnym uzurpacjom nowoczesnych barbarzyńców. Byłoby potworną niesprawiedliwością, jeśliby władza publiczna wchodziła w zmowę i spisek z przestępcami zagrażającymi życiu dzieci poczętych i godności samej tajemnicy zrodzenia, na którą pada blask Chrystusowego wcielenia. Ksiądz profesor Tadeusz Styczeń dowodził kiedyś, że na tym polega cała historia demokracji, aby państwo stanęło w obronie tych, którzy sami nie potrafią się bronić. I powiedział też, że jeśli się nie respektuje bezwarunkowo życia każdego, bez wyjątku człowieka, wówczas żadnego z ludzi nie respektuje się jako człowieka. Nienarodzony miarą demokracji, Lublin, 1991 rok. Bo to już nie byłaby demokracja. Nie mogę nie przytoczyć w tym miejscu zdania Jana Pawła II z przemówienia wygłoszonego 2 października 1979 roku. Żaden kraj na świecie, żaden system polityczny nie może myśleć o swojej przyszłości inaczej, jak tylko poprzez wizję nowych pokoleń, które przejmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo wartości, zadań i dążeń, zarówno własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej. Troska o dziecko jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Mam nadzieję, że pan prezydent przyzna mi rację, że budując słuszny i sprawiedliwy system prawny, łącznie z konstytucją opartą na fundamencie prawa naturalnego, najskuteczniej troszczymy się o Polskę, o jej tożsamość i jej przyszłość. Z wyrazami należnego szacunku ksiądz Jerzy Bajda. Czytał Marek Prałat. Nasz dziennik 2 marca 2007 roku.
Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy listu otwartego księdza profesora dr. habilitowanego Jerzego Bajdy, skierowanego do pana prezydenta Rzeczypospolitej, pana Lecha Kaczyńskiego, dotyczący konieczności zapisu w ustawie zasadniczej właśnie ochrony życia, prawnej ochrony życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Maleńkie jak palec, pozwólmy im żyć. Nie będzie się bronić, gdy padnie cios. Nie będzie krzyczeć, dajmy im głos. Nie zabijaj, przecież Bóg pozwolił im żyć. Zabieraj szansy, którą dostałeś i ty. Bezduszni jak kamień, zimni jak lód, potrafią zniszczyć poczęcia cud. Dla własnej wygody, dla nędznych praw, strachu przed życiem zabiją jak kat. Nie zabijaj, przecież Bóg pozwolił im żyć. Nie zabieraj szansy, którą dostałeś i ty.
1 marca. Przeżywaliśmy pierwszy czwartek tego miesiąca. Jak każdy pierwszy czwartek miesiąca, biskup kaliski Stanisław Napierała zaprosił wszystkich ludzi dobrej woli, w szczególny sposób nas, rodzinę Radia Maryja, do Kalisza, do sanktuarium świętego Józefa. I pod koniec mszy świętej, a w zasadzie już po mszy świętej, ksiądz biskup kaliski Stanisław Napierała zwrócił się do pana prezydenta, premiera i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a więc ci, którzy mają wpływ, do ludzi, którzy mają wpływ na ustawodawstwo w Polsce, aby nie wahali się, aby poparli prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Posłuchajmy tego apelu wypowiedzianego przez księdza biskupa kaliskiego.
Apel do parlamentu i prezydenta Rzeczypospolitej o jednoznaczny zapis w Konstytucji prawa człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Z kaliskiego sanktuarium świętego Józefa, obrońcy życia, gdzie trwamy zgromadzeni na modlitwie w intencji życia nienarodzonych, w łączności z wszystkimi, którzy jednoczą się duchowo z nami, zwłaszcza za pośrednictwem Radia Maryja i telewizji Trwam, kierujemy wielkie wołanie i gorącą prośbę do Państwa parlamentarzystów, wierzących i niewierzących, do Pana Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, do Pana Premiera. Wprowadźcie do konstytucji naszego państwa jednoznaczny zapis o prawie człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech w dziedzinie tak ważnej jak prawo człowieka do życia, które jest podstawą wszelkich innych praw, mowa nasza będzie tak, tak, nie, nie. Pozwalamy przywołać słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które tu w Kaliszu skierował do wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie zaś do nas, Polaków. Miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury, jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej, choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka, najbardziej podstawowym prawem człowieka. Święty Józefie, głowo najświętszej rodziny, obrońco życia, módl się za naszą ojczyzną. Módl się za tymi, którym w ojczyźnie powierzono prawo stanowienia praw. Módl się, święty Józefie, za nas wszystkich. Amen.
Drodzy Państwo, przypomnę, że był to apel, jaki 1 marca, w pierwszy czwartek tego miesiąca, biskup Kaliski, jego ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Napierała, skierował do wszystkich, którzy mają wpływ na stanowienie w Polsce prawa, a więc pana prezydenta, premiera i parlamentarzystów, aby wzięli w obronę, w prawną obronę życie ludzkie od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. By ta ochrona prawna została wpisana do ustawy zasadniczej, do polskiej konstytucji. Drodzy Państwo, chciałem Państwa zaprosić jeszcze przez godzinę dzisiejszej nocy do rozmów właśnie na ten temat. Oczywiście, jak już wcześniej wspominałem, jestem o tym przekonany, że wśród słuchaczy Radia Maryja, że w rodzinie Radia Maryja wszyscy są za tym, że życie ludzkie jest święte, że życie ludzkie po prostu powinno być chronione od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tutaj oczywiście nie może być dyskusji. Prawo Boże, przykazania Boże są bardzo jasne. Nie zabijaj, powiedział Bóg w 5 przykazaniu. Oczywiście jednoznaczna jest tutaj nauka Kościoła, Jana Pawła II, naszego umiłowanego rodaka, także Benedykta XVI, księży biskupów. I co do tego nie ma wątpliwości. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości. Ale podnosi się dyskusję, czy właśnie to prawo, obowiązek ochrony życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, powinien być wpisany do ustawy zasadniczej. Obrońcy życia, przedstawiciele Kościoła uważają, że tak być powinno. Ja uważam oczywiście, że tak. I również czekam na Wasze głosy. Dzisiaj przez moment słuchałem dyskusji w jednym z programów telewizyjnych, ale również był, przynajmniej tak mówiono, zrobiony sondaż wśród telewidzów. I o ile dobrze pamiętam, podano, że 32% biorących udział w tym sondażu było za tym, by ochronę życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci zagwarantować konstytucji. Zdecydowana większość według tego sondażu, tak podano, była przeciw. Jestem przekonany, jeszcze raz to mówię, że wśród słuchaczy Radia Maryja nie ma takich, którzy uważaliby, że życie ludzkie po prostu nie musi być chronione. Ale czekam na Państwa głosy. Dlaczego według Was właśnie to prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancji ochrony życia, powinno się wpisać do naszej polskiej konstytucji? Czekam na Wasze telefony. Przypomnę numery 655-23-55 dla mieszkańców Polski Północnej, 655-23-56 dla mieszkańców Polski Południowej i dwa numery telefonów dla wszystkich, którzy nas słuchają poza granicami ojczyzny. Kierunkowy 011 48 z oceanu, 0048 z Europy, do terminu 56, 655-23-33, 655-23-66. Thank you. odbieram pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio
Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca. Ja, ojcze Janie, kłania się Zosia z Krzeszowic. Ojcze, nie powinno tak być. To powinno być tak jasne jak słońce na niebie. Prezydent powinien tak danego narodu, tak jak i Polski teraz na całym świecie, że to nie powinno być życie poczęte i w ogóle życie człowieka, to powinno być zagwarantowane, no bo to Pan Bóg tym rozporządza, a dani inni rządzący prezydenci, którzy oni ofiarują swój rząd, no to powinni oni i konstytucja daje tą gwarancję i powinno tak już być aż do skończenia świata. Nie powinien nikt naruszać tego. No i myślę, że nasz prezydent stanie na wysokości tego zadania i że już nie będzie trzeba o to walczyć.
Dziękuję.
Szkoda, że takie pokusy są właśnie na bezbronne życie tego nienarodzonego dzieciątka.
Pani Zofio, oczywiście mamy nadzieję, że to prawo będzie w sposób jednoznaczny zagwarantowany w polskiej konstytucji. Dziękuję pięknie pani za ten głos.
Dziękuję, pozdrawiam.
Natomiast chciałem, również pozdrawiam, natomiast chciałem zwrócić uwagę tylko na jedno, że oczywiście tutaj, żeby zmieniać konstytucję, bo tu trzeba zmienić konstytucję, potrzebna jest większość sejmowa i to nie tylko, prawda, większość sejmowa, a więc zwykła większość sejmowa, ale tu są nieco inne reguły. I tu najpierw głos należy do parlamentu, do Sejmu. Ja przypomnę, że wielu posłów w swoich wypowiedziach bardzo często odwołuje się do nauczania Kościoła katolickiego, do nauczania Ojca Świętego.